Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za 3. Czyli pół godziny o Stelmecie Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za 3. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Rzut za 3, Jacek Białogowy, dzień dobry, witam serdecznie fanów Stelmetu Enei BC Zielona Góra. Stelmetu, który wczoraj rozpoczął grę w lidze VTB w sezonie 2020-2021. No i wszyscy wiemy, zagrał bardzo ambitnie, bardzo dobrze, zagrał długo, długo grając tak jak w lidze polskiej, bardzo energetycznie, bardzo agresywnie w obronie, wybijał argumenty i atuty Zenitowi i do 35 minuty się trzymał niestety w końcówce. Stało się to, co widzieliśmy, czyli chyba zabrakło siły, chyba trochę pomysłu na rozegranie tej końcówki. Billy Baron, no niestety po częstował nas trójkami w końcówce i Rosjanie w końcu wygrali 9 punktami. Natomiast wcześniej świetnie trzymał się zespół Żana Tabaka, no i przecież przez wiele momentów prowadził. Było aż 18 zmian prowadzenia w tym spotkaniu, co też pokazuje, jak obie drużyny łeb szły w tym meczu. Także tutaj jest optymistyczna informacja, bardzo zła informacja, to jest kontuzja Daniela Szymkiewicza, który, jak pamiętamy, w ostatniej minucie pierwszej połowy spotkania upadł na ziemię, złapał się za kolano i wył tak z bólu, że no nie dało się tego oglądać bez bólu serca w przekazie internetowym. No, było to przerażające rzeczywiście. Za chwilkę powiemy więcej o tym, w jakim stanie jest Daniel Szymkiewicz. Wiadomo, to już mogę powiedzieć, że poleciał do Rosji dalej, do Krasnodaru z drużyną dzisiaj rano. No i niewykluczone, że wróci wcześniej, ale być może wróci dopiero po sobotnim spotkaniu z Lokomotywem Krasnodar. Natomiast wygląda na to, że kontuzja jest bardzo, bardzo poważna i że czeka go dłuższa przerwa. Ale o tym za moment. Na razie podsumujmy sobie to wczorajsze spotkanie, a podsumuję je specjalnie dla Was. Arkadiusz Miłoszewski, jeden z asystentów trenera Żana Tabaka, do którego dzwoniłem wczoraj około północy, i posłuchajcie jego podejścia, jego spojrzenia na to spotkanie, jego odczuć po tym meczu, po tym, co się wydarzyło w Sankt Petersburgu.
Wie pan co, no, spodziewaliśmy się bardzo trudnego meczu, fizycznego meczu, bo wiemy, że Liga VTB, a szczególnie te zespoły, które są z topu, czyli grające w Eurolidze czy w Eurocupie, są to bardzo mocne zespoły, przede wszystkim fizycznie. Tego się obawialiśmy od początku, natomiast powiedzieliśmy sobie, że musimy grać naszą koszykówkę, że nie możemy się przestraszyć, że przyjechaliśmy do wielkiego Zenitu, czyli to, co do tej pory graliśmy w polskiej lidze, próbujemy przerzucić teraz na Ligę VTB, szczególnie obrona, szczególnie agresywność, i to nam się udawało. To nam się udawało przez dużą część meczu. Wytrąciliśmy ich tam argumenty te fizyczne. Nie mogli tak naprawdę dobrze zorganizować swojej gry w ataku. Graliśmy z kontry, bo ta kontra, znaczy ta obrona, dobra obrona przyniosła nam trochę łatwych punktów z kontry. Natomiast no, z biegiem czasu, można powiedzieć, straciliśmy troszeczkę siły. Chodzi o przede wszystkim o rotację, o ten wysiłek fizyczny, który nas, no, kosztowało nas to wiele. Te trzy kwarty, które toczyliśmy jak równy z równym, no, kosztowały nas bardzo, bardzo dużo. No i ta czwarta kwarta, te ostatnie minuty, tutaj Billy Baron pokazał, że jest z wysokiej półki zawodnikiem, wziął odpowiedzialność na siebie, rzucił 4 trójki w krótkim odstępie czasu, które spowodowały to, że jak odskoczyli na te 10 punktów, to już nam było bardzo, bardzo ciężko wrócić do meczu.
Już zresztą widać było w telewizji, w każdym razie jak się patrzyło, że już nie było tak szybko, nie było tak intensywnie. Takie straty głupie już się zaczęły pojawiać w tej czwartej kwarcie.
Wie pan co, no podejmuje się ryzyko tą grą bardzo agresywną, tą, którą my stosujemy, no podejmuje się ryzyko takie, że to jest ryzyko zmęczeniowe. Oczywiście jak jest rotacja, to zmęczenie mniej widać. I ryzyko przede wszystkim fały, tak? No bo jak w polskiej lidze to ryzyko gdzieś tam się opłaca, bo ci przeważnie te zespoły robią krok do tyłu i nie potrafią z nami konkurować fizycznością i na takiej agresywności. Natomiast tutaj no, zespół Zenitu prawdopodobnie jest przygotowany na taką ewentualność. Potrafili wymuszać faule. Te faule spowodowały, że ta rotacja nam się zawężała coraz bardziej, no bo jak zawodnik ma dużo fauli, to musimy go tam gdzieś tam ukrywać w obronie albo ukrywać na ławce. Rotacja się zawężała, kontuzja Daniela jeszcze doprowadziła do tego, że jeszcze jeden zawodnik nam gdzieś wypadł z tej rotacji. Tak jak powiedziałem, faule i ta fizyczność zdecydowała, że w tej końcówce zabrakło nam troszkę sił i przez to, mówię, popełniliśmy błędy, dużo strat. Tutaj przede wszystkim nie opinowaliśmy tego wcześniej wspomnianego Bilego Barona, który no, rozstrzelał nas jak kaczki gdzieś na polowaniu.
Dobra, a u nas odpalił z kolei Ife Lundberg, bo zaszalał chłopak chyba, co?
No to grał dobrze, wiemy, że potrafi grać dobrze, zmotywowany, trafiał otwarte rzuty. Ja tak powiem panu szczerze, że gdzieś dopiero pod koniec meczu zobaczyłem tak naprawdę, że tak dużo punktów naszucał, ale to były kontry, to było zdecydowane rzuty, trafił tak naprawdę to, co miał trafić. Dobrze grał, bo trzeba pochwalić, że grał bardzo dobrze, bo grał na pozycji 1, grał na pozycji 2, bo razem z Łukaszem też długo na boisku przebywał. Najdłużej przebywający zawodnik na boisku, 35 minut, co nam się bardzo rzadko zdarza, żeby ktokolwiek aż tyle czasu spędził na parkiecie, no ale tak jak mówię, ta rotacja spowodowała to i jego dyspozycja, dobra dyspozycja dzisiejsza przede wszystkim w ataku, no zagrał naprawdę, naprawdę dobre zawody.
Niestety to, co się rzuciło w oczy, to co wiemy właściwie nawet chyba z Polski, to jak Grossel kłopoty z faulami schodził, to centymetrów tam brakowało. Ten Filip jednak fizycznie chyba nie wytrzymał, nie wiem, Poitresa na przykład tam pod tym koszem, co?
No wie pan co, to w telewizji na pewno to widać, ale na żywo to już robi duże znaczenie, bo Poitreas, jak pan powiedział, to w ogóle jest zwierzak, a Gudaitis to następny gladiator, tak? No to nie ma się co dziwić, że dopóki Jeffrey miał siły i nie było tego problemu z faulami, to z nimi tam jeszcze jakoś rywalizował. A wiemy, Filip próbował, no ale niestety, no brakuje i centymetrów, i tej siły fizycznej, nie jest to łatwe. To było widać, tak? To się rzucało gołym okiem i tego się obawialiśmy i wiemy, tak? No mamy doświadczenie z tej ligi VTB, że tak prawdopodobnie z tymi zespołami, przede wszystkim z topu, będzie. Jeżeli będziemy w tym składzie, w którym jesteśmy teraz, to będzie nam pewnie w rotacji bardzo, bardzo, bardzo ciężko z kimś rywalizować, ale wtedy trzeba, jak nie ma tych centymetrów, nie ma tej fizyczności, trzeba próbować grać więcej głową, tak? Mądrzej, sprytniej. No jakoś trzeba zawsze sobie radzić. No dzisiaj było nam z tym ciężko, ale ja myślę, jakiś prognostyk na przyszłość. Wiemy, że to Zenit jest z topu ligi VTB i te transfery, które zrobili, to na pewno będą grali lepiej i na pewno będą liczącym się zespołem nie tylko w VTB, ale i w Eurolidze. Mieliśmy przed sobą naprawdę, naprawdę kawał dobrego zespołu.
Taka pierwsza reakcja chłopaków, siedzą tam ze zwieszonymi głowami, na kolację przyszli, czy jednak większość z nich, czy duża część z nich pierwszy raz zetknęła się z VTB, bo nie wiem, Lundberg, Reynolds czy Williams, widać było, że oho, dotknęliśmy tego, nie taki diabeł straszny.
Ja myślę, że tutaj my nie jesteśmy tak czy zmartwieni, czy obawiamy się w wyniku tego meczu, czy w ogóle samej gry. Tutaj każdy myśli, no wszyscy jesteśmy z Danielem, tak, i na tą chwilę nie wiemy tak naprawdę, co mu się stało, ale zawsze jest to nieprzyjemna część uprawiania sportu. Gdzieś tam z tyłu głowy, czy nawet teraz na kolacji. Bardziej wszyscy, że tak powiem, myślą o kontuzji Daniela niż o tym, co się wydarzyło w meczu i jak to w VTB wygląda. Mówię o debiutantach, tak? Że bardziej sportowcy przeżywają, wie pan, kontuzję kolegi, bo tak naprawdę nie wiemy, co mu się stało. Tak wiemy, że nie jest to skręcenie kostki, które jest szybko wyleczalne, że to prawdopodobnie może być coś poważnego i każdy myślał bardziej o tym, jak Danielowi pomóc, wesprzeć duchowo, niż myślenie o tym, jak ta Liga VTB wygląda po pierwszym meczu.
Tyle Arkadiusz Miłoszewski, natomiast teraz oddamy głos Markowi Hoście, to jest oczywiście zielonogórski trener koszykarzy młodych, obserwator wnikliwy tego, jak gra Stelmeten ABC Zielona Góra i poprosiłem go o to, żeby on z punktu widzenia takiego właśnie fachowca od koszykówki ocenił to, co wczoraj grał Stelmeten ABC Zielona Góra po tym, jak to spotkanie wnikliwie oglądał i analizował.
A ten Stelmet od początku sezonu mi się podoba. Widać, że to są dobrze złożone nazwiska, dobrzy gracze i pomimo tego, że wszyscy ćwierkają, że budżet jest niższy, okazuje się, że budżet nie gra. W dalszym ciągu trener potrafi wyciągnąć 100% z tych zawodników i naprawdę podoba mi się ten zespół i wczorajszy mecz jak najbardziej zaliczyłbym im plus mimo przegranej w końcówce.
Słuchaj, czy tak jak w polskiej lidze mógłbyś pochwalić przede wszystkim zielonogórską obronę, to, że przycisnęli ten Zenit i ten Zenit, tak jak i polskie drużyny, miał problemy, choć pewnie mniejsze, no bo nie udało się go zdominować, ale to obrona znowu decydowała o tym, jaki mieliśmy wynik?
Dokładnie tak. Jeżeli nie masz graczy aż tak uzdolnionych w ataku, a nie wszyscy mają ten talent w ataku, to musisz to mocno nadrobić obroną. zawodowej koszykówce niełatwo jest zmusić wszystkich chłopaków, którzy są na parkiecie, do grania i pressingu na całym boisku przez 40 minut. Jak widać, naszemu trenerowi to się udaje i ta obrona jest takim znakiem firmowym Stelmetu Zielona Góra i w tym sezonie, i w poprzednim. No i tu robimy różnicę. Drużyny są zaskoczone, że przez całe 40 minut jest pressing na piłce. Poodcinane są pewne elementy gry dla przeciwników i to się może podobać. Wiem, że ludzie wolą atak, ale myślę, że w tym wydaniu z tej obrony są bardzo zadowolone, bo idą przechwyty, idą kontry 1-0, potem idzie jakiś sad ciekawy, także no jest to miłe dla oka i chwalę drużynę, która przegrała w dniu wczorajszym, ale widać, że to naprawdę, naprawdę działa i może się podobać.
Natomiast ta intensywność na pewno powoduje zmęczenie. Czy to jest tak wprost po prostu, że wczoraj 35 minut, na 35 minut pary starczyło, a potem już jej zabrakło? Czy to jednak jak masz w składzie gościa za wielkie pieniądze, nie wiem, jak ten Billy Baron, to po prostu on ci w najodpowiedniejszym momencie wyskoczy? Czy jednak chodziło o tą skróconą rotację jeszcze przez kontuzję Szymkiewicza i brak sił Stelmetu?
Oczywiście, jak popatrzymy na minuty, ja w dniu wczorajszym sobie spojrzałem i zapamiętałem, Ife Ludberg 35 minut, Cecil Williams 31, Martel Ponitka około 30 minut, Grossel też ponad 30 minut, no to wiadomo, że dla pozostałych chłopaków tych minut zabraknie, albo tak jak powiedziałeś, tutaj kontuzja Szymkiewicza wymusiła jeszcze bardziej skróconą rotację i widziałem, że w końcówce w pewnych momentach Ife Ludberg po prostu ledwo co oddychał, ale tak naprawdę ci zawodnicy przyszli coś udowodnić, bo Ife szedł z Ligi Hiszpańskiej do Polskiej. Widać, że chce grać. Wczoraj pokazał, że jest graczem nietuzinkowym. Marcel marzy o wyjeździe gdzieś za granicę i pokazanie się za granicą, więc on chciałby grać pewnie i 40 minut, jakby miał siły. Ale oczywiście, później zabraknie jednej obrony, pójdzie jedna strata z tego i przy takiej drużynie jak Zenit Sankt Petersburg w dniu wczorajszym. No chyba to zadecydowało. Chwila nieuwagi, dwie trójki, chwila nieuwagi, przechwyt, sytuacja 2+1 i po prostu wtedy ten mecz uciekł.
Okej, wymieniłeś te dwa nazwiska, Lundberg, Ponitka, to były te dwa tak zwane asiory naszej drużyny, czy jeszcze o kimś byś ciepłe słowo powiedział?
Ja myślę, że cały czas rozmawiamy o całym zespole. Indywidualnie z pewnością wczoraj Ife pokazał, jak dobrym jest zawodnikiem, grał na bardzo wysokim procencie. Mało tego, przez 40 minut bronił na całym boisku, przeważnie jedynki lub dwójki, także to jest naprawdę bieganina po wielu metrach boiska. Grossel no doskonale wczoraj grał i punkty, i zbiórki. No tu mamy widać, no jest ten problem, czekamy na naszego Belga i być może na Karnowskiego. Ten zespół będzie dużo mocniejszy pod deską. Filip Pud dostał niecałe 10 minut, popełnił kilka błędów. Czy mógł dostać więcej? Z pewnością. Troszkę centymetrów mu brakuje, z tego co pamiętał, nam chyba tylko jedną zbiórkę. No to na gościa, który walczy pod deską, troszkę za mało. Aczkolwiek pamiętajmy, że to są dla niego pierwsze mecze w tak silnej lidze i ja myślę, że on też będzie robił postęp.
No i tyle ocena wczorajszego spotkania, tylko czysto koszykarskiego poziomu tego, co się stało, a teraz porozmawiamy niestety o najsmutniejszej części wczorajszego meczu, czyli o kontuzji Daniela Szymkiewicza. Poza tym, że o Danielu Szymkiewiczu rozmawiamy, to porozmawiamy również o Przemysławie Karnowskim, o tym, jak jego przyszłość może wyglądać w zespole, a to będzie rozmowa z Januszem Jasińskim. Dzisiaj rano udało mi się do niego dodzwonić i poprosić o to, żeby powiedział nam, co z Szymkiewiczem, no i co z Karnowskim, bo przecież cały czas wiemy, że Karnowski ćwiczy z Piotrem Piglą, kiedy ten jest na miejscu, oczywiście z Piotrem Piglą, fizjoterapeutą Stelmetu NEIBC Zielona Góra, w tej chwili oczywiście bez Piotra Pigli, ale również oddaje się ćwiczeniom nasz to jest center Przemysław Karnowski, ale kiedy wróci, czy on w ogóle wróci? Próbowałem z samym Karnowskim rozmawiać, on mówił, że dopóki jego sytuacja się nie wyjaśni, za bardzo rozmawiać nie chce, więc posłuchajcie, co mówi Janusz Jasiński o Danielu Szymkiewiczu i o Przemysławie Karnowskim i ewentualnych zmianach w składzie, no bo teraz, kiedy Szymkiewicz przecież wypada ze składu, trzeba będzie uzupełnić tą rotację polską ponownie, albo. Posłuchajcie, Janusz Jasiński.
To znaczy tak, zawodnik w nocy przeszedł serię badań, przede wszystkim zdjęcia. Te zdjęcia jak zawsze trzeba opisać. Oni wylatywali rano do Kubania bezpośrednio z Petersburga, w związku z tym decyzja powstała taka, że no nie zostawimy Daniela samego, no trzeba by było w jakiś sposób mu zaaranżować w tym momencie jakąś ścieżkę powrotu do Zielonej Góry, więc decyzja wstępna jest taka, że polecieli wszyscy razem do Kubania. w Kubaniu, jak dolecą, to w międzyczasie dojdą wyniki opisu tej kontuzji i w konsekwencji tego będziemy podejmować dalsze działania. No, scenariusze są dwa, to znaczy albo będzie w jakiś sposób jechał z Kubania, czy leciał do Zielonej Góry wcześniej, ale może się okazać, że powodów różnych, między innymi tych obostrzeń covidowych i możliwości lotów, jakie są bardzo ograniczone w tym momencie na kierunku rosyjskim, no to będzie może musiał zostać z drużyną, tym bardziej, że tam będzie miał opiekę, też lekarze w Kubaniu mogą się zająć pewnymi jego badaniami, żeby tam pomóc. Jest pod opieką też Piotra Pigli, jest nogę ma usztywnioną. Największym problemem teraz w transporcie to jest to, że on tego kolana nie może w żaden sposób zginać. Tak? Więc w związku z tym, no wiadomo, samolot nie jest łatwym miejscem w związku z tym do transportu. Na szczęście Daniel nie jest zawodnikiem mającym, nie wiem, 2-13, no ale i tak to jest olbrzymia uciążliwość. Więc w związku z tym dalsze informacje będziemy mieli dopiero za kilka godzin i w konsekwencji tego dalsze działania.
Jasne.
Natomiast na pewno nie jest to kontuzja lekka i trzeba się liczyć z dłuższym okresem. Cokolwiek nie diagnozują ostatecznie lekarze, to będzie to jednak dłuższa rekonwalescencja.
Druga rzecz, o którą chciałem zapytać, bo próbuję od jakiegoś czasu porozmawiać z zawodnikiem, natomiast zupełnie próbowałem go namówić, ale mi się nie udaje i odsyłają mnie wszyscy do managementu najwyższego, czyli do pana. Co, jaki jest właściwie status Przemysława Karnowskiego na dzisiaj? Co tu się dzieje na linii klub Karnowski?
No, jest rehabilitowany cały czas. Tu się nic nie zmieniło. Natomiast tu bardziej chyba dobre pytanie jest, kiedy Przemek może być gotowy do gry. No i to jest największe pytanie, na które nikt nie potrafi odpowiedzieć, bo to wszystko zależy od pracy i sposobu, że tak powiem, rehabilitacji i na ile Przemek będzie w stanie się rehabilitować, tak? No bo tu zawsze w rehabilitacji jest jeden problem, że obciążamy pozostałe elementy ciała zdrowe, no a tu jest dosyć duży problem, bo te obciążenia wtedy na tą zdrową nogę są tak duże, że tam zaczyna mieć problemy, w związku z tym no ta rehabilitacja musi być tak prowadzona, żeby kosztem zdrowych elementów nie naprawiać tych, które są rehabilitowane. Także to jest dosyć długi proces, tak myślę, i tutaj należy też się uzbroić z cierpliwości.
A wy chcecie czekać, czy też macie jakiś deadline, że któregoś tam uzgodnicie, że w tej
znaczy,
idziemy
generalnie nie mamy żadnego deadline'u, bo takich sprawach się nie ustala deadline, nie? Bo to nie jest coś, co ludzkie ciało nie należy do rzeczy, które są przewidywalne. Jedni zawodnicy bardzo szybko się rehabilitują, drudzy dłużej. To jest kwestia dosyć złożonych tych jego kontuzji. Mi się wydaje, że ten koronawirus te kilka miesięcy bardzo mocno wpłynęły na to, że ta rekonwalescencja nie szła w odpowiednim tempie. Wiemy, co się działo, jak była zamrożona służba zdrowia i generalnie kontakty międzyludzkie. Więc w związku z tym no my nie jesteśmy też czarodziejami, ale będziemy robić wszystko, co możemy. Natomiast tu też, tak jak w temacie Daniela, trzeba się uzbroić cierpliwość i nie ma co liczyć, że to będzie szybka rehabilitacja. Natomiast no, dwie strony chcą współpracować, to jest najważniejsze i to jest, że tak powiem, clue. Natomiast jeżeli się go uda doprowadzić do stanu takiego, że będzie przydatny do drużyny, to na pewno trener będzie go jak najszybciej chciał wykorzystywać.
Okej, to ostatnie pytanie związane też z Karnowskim, ale i z tym Belgiem, który przyleciał. A ten jego przylot, tego Belga, jakiś wpływ na pobyt Karnowskiego może mieć, czy nie?
Nie ma żadnego, bo to chyba...
Zatrudniliśmy Belga,
pierwsze,
no to dziękujemy Karnowskiemu,
po
powiedzmy,
to
tak?
To jest trochę innego typu gracz, jak ktoś wie, bo Przemek jest jedno wymiarowym graczem, to znaczy to jest piątka.
Taki typowy center starej szkoły,
natomiast,
tak?
Natomiast ten zawodnik Maksim jest nominalnie czwórką na piątkę. To bym powiedział bardziej chyba, bym bardziej powiedział, że on więcej minut w naszym zespole grałby na czwórce niż na piątce, tak? Czyli, bo jednak mamy też jakąś hierarchię i trzeba wziąć pod uwagę, że jest przecież Jeff i trudno sobie znaleźć dwóch zawodników o O, to nie jesteśmy Zenitem Sankt Petersburg, żeby sobie pozwolić na dwóch zawodników z wyższej półki, nazwijmy to, na jednej pozycji, tak? No bo to dawałoby w tym momencie jakąś tam, nazwijmy to, nadmierne obciążenie kosztami jednej pozycji, tak? A wiadomo, że budżet u nas jest bardzo ważnym elementem tej układanki. To jest pierwsza kwestia, ale druga też hierarchia, tak? Czyli na pewno nie ma to nic wspólnego z Przemkiem Karnowskim. To nie wpłynie ani na to, że Przemek będzie później czy wcześniej, bo to, tak jak powiedziałem przed chwileczką, to trochę to jest pomoc na piątce, ale głównie to jest czwórka.
Czyli wraca drużyna i Belk wchodzi do gry.
Znaczy generalnie co się wydarzy, biorąc pod uwagę, że nam jednak będzie brakowało w tym momencie jeszcze Daniela, to ja nie jestem pewny, co się wydarzy, tak? Bo mogą być związane z tym jakieś ruchy kadrowe, bo no, trzeba będzie ratować, że tak powiem, też polską rotację. Nie?
Ale dużego ciągle będzie brakować, tak?
Znaczy ja myślę, że tego dużego będzie nam brakować w VTB zawsze. Natomiast w polskiej lidze, no ta polska liga jest na tyle krótka, w sensie niewysokich zawodników, że tak jak pokazały te mecze, no nie, i tak mamy najlepszą strefę podkoszową, szczerze. Nie chcę nikomu nic ujmować ani dodawać, no to pokazały te mecze, które graliśmy, tak? Myślę, że w lidze, patrzę nawet na tych naszych bezpośrednich przeciwników z najwyższej półki, no to nie widać, żebyśmy odstawali. Więc ja myślę, że tu nerwowych ruchów nie ma co robić. Sezon jest bardzo długi i najważniejsza kwestia jest temat jakiejś koncepcji trenera.
Ja wiem, ale rozumiem, że pan sugeruje, że może nie być Belga, który świeżo podpisał kontrakt i możecie się z nim rozstać, bo będziecie polską rotację układać?
To znaczy, powiem, a dlaczego Belga? Także tutaj nikt nie jest pewny, nie? Więc ja, co będzie się działo, to będzie w konsekwencji tego, jakie dojdą do nas ostateczne wyniki Daniela. I druga kwestia, jak to trenerzy, no wiadomo, oni teraz mają tam mecz i tym się powinni skupić, natomiast minie sobota i wtedy będzie większa w tym momencie jakaś tam analiza przeprowadzona, żeby nas uchronić też w przyszłości, no bo tak jak pan powiedział, ta rotacja polska nam się zmniejszyła do minimum. Oczywiście możemy grać 6 obcokrajowcami, plus Marcel, Łukasz i Filip, tak? Natomiast no to już jest, no i oczywiście wróci jeszcze Kacper, więc to nas trochę może podratować, nie? Bo Kacpra teraz nie ma i on teraz tą kontuzję, którą miał, to teraz z tego co pamiętam, to ma wejść już w trening w przyszłym tygodniu.
Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.